Życie Abrahama to prawdziwy obraz naszego chrześcijańskiego postępowania. Zostaliśmy powołani tak samo jak Abraham i teraz musimy iść za Panem tak jak On i uczyć się chodzić z Panem tak jak On.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Do studia zaprosiliśmy dzisiaj Janusza Bienię. Witam cię serdecznie.
Witam.
Dziś przyjrzymy się bardzo cennemu doświadczeniu Abrahama. Wykład, którego wysłuchamy, nosi tytuł Próba, przez którą przechodzą powołani. Zanim jednak rozpoczniemy, może przypomnijmy krótko, co oznacza stwierdzenie, że życie Abrahama to prawdziwy obraz naszego chrześcijańskiego postępowania.
Myślę, że zobaczyliśmy już wszyscy bardzo wyraźnie, dzięki temu studium życia Księgi Rodzaju, że Bóg nigdy nie robi niczego bez celu. Relacja na temat doświadczenia Abrahama nie stanowi tu wyjątku. Nie jest to tylko historia o pewnym człowieku, który żył w starożytnych czasach i który nie ma nic wspólnego z nami. Tak naprawdę dzieje Abrahama stanowią bardzo wyrazisty obraz doświadczenia każdego człowieka powołanego przez Boga. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Gdy mówię powołany, nie mam na myśli nielicznych, wybitnych jednostek powołanych do wykonania jakiejś szczególnej misji. Biblijne znaczenie powołania jest inne. Bóg w każdym wieku, w każdym pokoleniu powołuje ludzi, którzy będą chcieli z Nim współpracować w wypełnieniu Jego celu. A więc kiedy zaczyna do nas docierać, czego Bóg od nas pragnie, gdy zaczynamy rozumieć Jego zamysł przedstawiony w Jego Słowie, w Biblii, to znaczy, że On nas powołuje. Powołuje nas, żebyśmy odpowiedzieli na Jego Słowo. W takim sensie mogę powiedzieć o sobie, że Bóg mnie powołał i jestem przekonany, że tak samo powołuje wielu z naszych słuchaczy.
Czyli można by powiedzieć, że kiedyś był jeden Abraham, a dzisiaj jest ich wielu.
Tak. Jeżeli prześledzimy dzieje biblijnego Abrahama, który podróżował z miejsca na miejsce, mieszkał w namiocie, wybudował ołtarz i tak dalej, rzeczywiście możemy dostrzec w tym to, czego my dziś doświadczamy idąc za Panem. Mówiliśmy już o tym, że w czasach Abrahama ludzie szukali swego. Pamiętamy, że zbudowali sobie miasto, aby siebie chronić. Gdy opuścili Boga, wybudowali sobie wieżę, żeby uczynić sobie imię. Tak samo jest i dzisiaj. Ludzie nie ufają Bogu, że ich ochroni, tylko sami budują sobie systemy obronne, by zapewnić sobie ochronę. Tymczasem Abraham, zamiast zbudować miasto, żył w namiocie. A zamiast wieży, która rozsławiłaby jego imię, zbudował ołtarz Bogu, przy którym wzywał imienia Pana i poświęcił wszystko, co miał jemu. Tak też jest, czy też powinno być z nami. Życie Abrahama to prawdziwy obraz naszego chrześcijańskiego postępowania. Zostaliśmy powołani tak samo jak Abraham i teraz musimy iść za Panem tak jak On i uczyć się chodzić z Panem tak jak On.
Dziękuję za to obszerne i niezwykle pomocne wprowadzenie. Posłuchajmy zatem Witnessa Lee w dzisiejszym wykładzie pod tytułem Próba, przez którą przechodzą powołani.
Dzisiaj przechodzimy do najcenniejszego doświadczenia Abrahama. Jak mówiliśmy, początkowo Abraham wlókł się, prawda? Przebił się jednak i zwyciężył. dotarł aż do Sychem i dalej do Betel. To było wspaniałe. Tam, w tych miejscach, zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też namiot i ogłosił całemu światu, że składa świadectwo przeciwko sytuacji panującej w Babel. To było wspaniałe. Czy nie uważacie, że osiągnął szczyt w doświadczaniu Boga? My na jego miejscu z pewnością chcielibyśmy tam pozostać. Ale nie mówmy tak. Abraham to my, żyjący przed wielu laty, a my jesteśmy dzisiejszymi Abrahamami. Wczoraj wieczorem byliśmy w Kanaan, na samym szczycie, ale dziś rano, nie wiadomo, co się stało, i zeszliśmy na dół, prawie że do świata. Powiedzcie mi, czy wam się to nie zdarzało? Łatwo jest dotrzeć na szczyt doświadczenia, ale wytrwać na nim trudno.
Witness Lee nawiązał tu do różnych doświadczeń, przez które przeszedł Abraham. Powiedział między innymi, że Abraham osiągnął szczyt w swojej więzi z Bogiem. Powiedzmy może trochę, jak do tego doszło. Wszak historia Abrahama, jak już wiemy, jest też naszą historią, więc na pewno każdy z nas chciałby na taki szczyt się wspiąć i tam pozostać.
Kiedy Bóg powołał Abrahama, ten, przechodząc przez różne doświadczenia, wciąż na to powołanie odpowiadał. Gdy w swej długiej podróży docierał do pewnego miejsca, zwykle budował ołtarz i Pan mu się ukazywał. W końcu znalazł się u celu drogi. Dotarł tam, gdzie Bóg chciałby dotarł. Wszyscy chyba mamy podobne pragnienie. Chcielibyśmy znaleźć się tam, gdzie Bóg chce, byśmy byli. Tylko że kiedy Abraham i jego żona dotarli do celu, kiedy osiągnęli szczyt swoich doświadczeń w chodzeniu z Bogiem, oboje byli już wtedy staruszkami. Ten szczyt miał miejsce pomiędzy Aj i Betel. Aj znaczy sterta gruzu, a Betel to dom Boży. Tak więc Abraham znalazł się w miejscu pomiędzy zrujnowanym światem a domem Bożym. Miał przed sobą Boży dom, a za sobą zniszczony i zrujnowany świat, od którego był już oddzielony. Tak naprawdę, jeżeli prześledzimy dokładnie poszczególne kroki Abrahama, zobaczymy, że jego droga była stosunkowo łatwa. Abraham szedł z miejsca na miejsce, aż w końcu dotarł na szczyt. Lecz wtedy zszedł w dół, udał się na południe. I tu zaczęły się problemy. Tak naprawdę problem polegał nie na tym, gdzie Abraham w końcu wylądował, tylko na tym, że nie pozostał na szczycie. Dla mnie, w moim chrześcijańskim doświadczeniu, taki szczyt miał miejsce wtedy, gdy zobaczyłem dom Boży, czyli gdy stanąłem przed Betel. W pewnym sensie nie tak trudno to osiągnąć. Sekret polega jednak na tym, żeby tam móc pozostać. I tu właśnie objawiła się słabość Abrahama. Nastał głód i Abraham, zamiast pozostać tam, na szczycie, osłabł i udał się na południe do Egiptu. Niech będzie to dla nas wszystkich nauczką, że musimy przyjmować łaskę i pozostawać na szczycie.
Powróćmy do wykładu.
Wkrótce po tym, jak Abraham został powołany i niedługo po tym, jak żył przez wiarę, nadeszła próba. Nagle zapanował głód. Była to dla niego prawdziwa lekcja. Jak ufać Bogu w kwestii codziennego życia?
Bóg ukazał mu się i wyraźnie mu powiedział: Abrahamie, to jest ziemia, którą dam twojemu potomstwu. Ten to Bóg przyszedł, by ukazać się Abrahamowi. Czy Abraham mógł mieć wątpliwości? Nawet gdy zapanował głód, Abraham powinien był powiedzieć: nie dbam o to, mam żywego Boga. Zapanował głód. Czy Abraham się modlił? Czy powiedział swojej żonie: kochanie, pomódlmy się? Po prostu się nie modlił. Nie wiem, dlaczego Abraham zapomniał o tym, że powinien się pomodlić. Nie wiem. Śmiejecie się z niego? Gdy nadchodzi głód, zapominamy, że jesteśmy chrześcijanami. Zapominamy, że mamy żywego Boga, który nam się ukazał. Pamiętamy jednak, że mamy żołądek. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w ziemi, w której panuje głód. A tam jest Egipt. Ziemia pełna pokarmu. Od razu mąż i żona się zgodzili. Sądzę, że jeszcze zanim podjęli decyzję, już zaczęli schodzić w dół. Gdy doszli do granicy z Egiptem, Abraham, jego lotny umysł podpowiedział mu: a co jeśli Egipcjanie zabiorą Sarę, a mnie zabiją? Co wtedy? Abraham więc umówił się z żoną i nauczył ją kłamać. Nie dawało mi to spokoju. Abrahamie, czy ty w ogóle kierujesz się jakimiś normami moralnymi? Tylko ratujesz własną skórę, tak? Czy poświęciłbyś żonę, żeby uratować własną skórę? Pozwoliłbyś, żeby ktoś ci ją zabrał? Czy to nie byłby wstyd? Po prostu sprzedałeś swoją żonę. Czy sądzicie, że człowiek powołany przez Boga może coś takiego zrobić, że powinien coś takiego robić? Abraham był gotów sprzedać własną żonę, by uratować swój żołądek. Posłuchajcie. Zdarzyło się dokładnie to, co ten prorok przepowiedział. Abraham był dobrym prorokiem. Spełniło się to, co przepowiedział. Przyszli Egipcjanie i zabrali mu żonę, zabrali ją do pałacu Faraona. Z powodu Sary Faraon dał Abrahamowi wiele rzeczy. Abraham stał się bogaty. Nie powiedział: o, nie mogę tego wziąć. O, nie mogę tego wziąć. Chcę mieć Sarę. Po prostu pozwolił jej odejść. Nie mogłem pojąć, jak on mógł tej nocy spać. Przeczytajcie, co pisze na ten temat Biblia. Sądzę, że Abraham był przekonany, że jego żona przepadła. Ale Bóg go nie opuścił. Bóg przystąpił do działania i nie zajął się Abrahamem, tylko Faraonem. Biblia mówi o pladze, jaka spadła na niego i na jego dom. Jestem przekonany, że tą plagą była jakaś choroba, która spadła najpierw na Faraona, a następnie na wszystkich, którzy byli w jego domu. wszystkich oprócz Sary. Rozpoznajemy tu Bożą rękę. Bóg zachował Abrahama i jego żonę. Ostatecznie więc Abraham nie stracił żony, lecz stał się bogaty. Dzięki tej historii Abraham zdał sobie sprawę, że Bóg, który go powołał, troszczy się o niego i że wszystko znajduje się w jego, czyli Bożych rękach. To jedno doświadczenie nauczyło go nie tylko ufać Bogu, lecz także dało mu świadomość, że Bóg jest rzeczywisty, że naprawdę się o niego troszczy. Jeśli tylko Bóg nas powołał, to niezależnie od tego, czy w Niego wierzymy, czy też Mu nie ufamy, On troszczy się o nas. Nie mówcie, że to historia Abrahama. To nasza historia. Ten, który powołał ciebie i mnie, jest rzeczywisty. Nieważne, czy światowa gospodarka ma się dobrze, czy źle. Zapomnijmy o niej. Bóg troszczy się o nas. Nasz Bóg, Bóg, który nas powołał, jest taki dobry. Taki dobry. Gdy zamierzamy sprzedać żonę, On planuje nam błogosławić.
Znowu widzimy, że Abraham nie był duchowym tytanem, jak większość z nas o nim myśli. Bóg posłużył się jego słabością, żeby okazać ogrom swojej łaski. Paweł ostrzega nas w liście do Rzymian, żebyśmy nie myśleli w taki sposób: czyńmy zło, aby mogło przyjść dobro. Ale wygląda na to, że Bóg błogosławił Abrahama nawet wtedy, gdy ten upadł i zgrzeszył. Czy nie kryje się w tym jakaś sprzeczność?
Na pewno popełniamy wielki błąd, gdy używamy czyjejś słabości czy upadku na usprawiedliwienie i mówimy: w takim razie będę czynił zło, żeby przyszło dobro. Nie ma tu tak naprawdę żadnej sprzeczności. Widzimy za to obraz przeobfitej Bożej łaski. Jego łaska jest w stanie zachować nas od upadku i tak też powinno być. Niemniej jednak nasza słabość i pokusa, by chronić siebie, może sprawić, że znajdziemy się w żałosnej sytuacji. Wtedy właśnie potrzebujemy przeobfitej Bożej łaski. Nasz Pan jest wspaniały. Potrafi obrócić nasze porażki w błogosławieństwo i nie zależy Mu na tym, żeby nam się powiodło, tylko na tym, żeby wypełnił się Jego cel. Obyśmy pozostali wierni Mu, gdy przeprowadza nas przez rozmaite próby. Doświadczenie Abrahama ma nas zachęcić, a nie dać nam wymówkę. Przyjdzie próba. Przyszła na Abrahama i przyjdzie też na nas. Zmienią się okoliczności, w jakich żyjemy. Nastanie taki czy inny głód, który będzie dla nas próbą. Będzie wspaniale, jeśli nie upadniemy. Ale niezależnie od tego, nasz Bóg jest wierny i nie może zaprzeć się samego siebie. On ma sposób, by nas przez to wszystko przeprowadzić i wnieść do swojej chwały.
My nie jesteśmy wierni, lecz nasz Bóg jest wierny.
Amen.
Podoba mi się to. Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Przeczytajmy pierwszy werset z rozdziału 13. To wydarzyło się po tym, jak Abraham został wysłany z Egiptu. Czytamy: Abraham wyszedł z Egiptu. Wdzięczny Bogu za jego dobroć, udał się na północ do Betel. Z powrotem na miejsce, gdzie zbudował ołtarz i rozbił namiot.
Back to
wrócił na początek drogi. Chciałbym coś wam powiedzieć. Ci, którzy zostali powołani przez Boga, najczęściej nie wracają. Abraham nigdy nie wrócił do Chaldei. Dwukrotnie wybrał się do Egiptu. Znowu chciał sprzedać swoją żonę. Nie sądźcie, że życie Abrahama było takie wzniosłe. Bez łaski, która nas podtrzymuje, nikt z nas nie wytrwałby na szczycie. Gdy upadamy, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że łaska wciąż nas podtrzymuje. Jak nisko upadniecie, powiedzcie mi, do piekła? Nadal podtrzymywać was będzie łaska. I łaska ta po prostu wniesie was z powrotem na szczyt. Powiecie może, chwała Panu, czegoś się nauczyłem. Dopiero próba pokaże, czy rzeczywiście czegoś się nauczyliśmy. Abraham zdobył bogactwa, próbując sprzedać swoją żonę. Stał się bardzo bogaty. Bogaty był też Lot. Często jest tak, że druga próba wynika z błogosławieństwa, które stało się naszym udziałem z powodu pierwszej próby. Dokładnie tak wygląda nasze doświadczenie. Chwała Panu. Abraham czegoś się nauczył. Jego pasterze pokłócili się z pasterzami Lota. Abraham powiedział, dobrze, Locie, posłuchaj, możesz sobie wybrać, co chcesz. Jeśli pójdziesz na prawo, ja pójdę na lewo. Jeśli pójdziesz na lewo, ja pójdę na prawo. Wszystko zależy od ciebie. Nie chcę się spierać ani wybierać samemu. Dlaczego tak zrobił? W głębi swej istoty mówił, wybieram Boga. Wyprawa do Egiptu czegoś mnie nauczyła. Wiem, że troszczy się o mnie mój Bóg. Nie muszę niczego wybierać. Locie, wybieraj sam. Proszę, bierz. I Lot tak uczynił. Posłuchajcie, zaraz po tym, jak Lot odszedł, Bóg ukazał się Abrahamowi. Gdy Abraham był w Egipcie, Bóg mu się nie ukazał, bo Abraham nie znajdował się wtedy na właściwej pozycji. Teraz był już na właściwej pozycji. Nie tylko znalazł się na miejscu, w którym był na początku, co więcej, nie starał się teraz już niczego dla siebie wywalczyć. Rozumiecie? Bóg przyszedł, by mu się ukazać. I powiedział, Abrahamie, rozejrzyj się. Jak daleko sięga twój wzrok? Wszystko, co widzisz, to ziemia dla ciebie i twojego potomstwa. Wybór pozostawiam tobie. Na północ, na południe, na wschód, na zachód i oczywiście w górę. Wszystko to będzie twoje. Powiedziałeś Lotowi, jeżeli pójdziesz na prawo, ja pójdę na lewo. Jeśli pójdziesz na lewo, ja pójdę na prawo. Ale Bóg mówi, daję ci to wszystko, daję ci wszystko. Bracia, pozwólcie wybierać innym. Nigdy nie starajcie się walczyć o swoje. Bóg wkroczy, by dać wam wszystko.
Historia Abrahama rzeczywiście pokazuje naszą kruchość, a także wielkość Boga. potrafił użyć nawet ciągłych porażek Abrahama, które są przecież obrazem naszych własnych klęsk, dla swojej własnej ekonomii i do tego, żeby go wydoskonalić. W końcu Abraham przez to przebrnął, bo ostatecznie uświadomił sobie, że to Bóg jest dla niego wszystkim. To chyba znaczy, że dla każdego z nas jest nadzieja, prawda?
Tak. Nasze doświadczenie bardzo często odzwierciedla dzieje Abrahama. Pamiętajmy jednak, że tak jak powiedziałeś, Bóg stał się wszystkim dla Abrahama. To, co słyszeliśmy w wykładzie, było pełne światła, lecz powinno też pobudzić nas do tego, byśmy zapragnęli ćwiczyć swoją wiarę. Nawet w najbardziej krytycznej sytuacji Bóg ma swój cel i Jego nieustanne nawiedzanie nas służy realizacji tego celu. Gdy to zrozumiemy, możemy zawołać z radości: chwała Panu, jest nadzieja nawet dla mnie. Całe to doświadczenie dowiodło Abrahamowi, że Bóg pomimo, albo wręcz dzięki jego porażce, jest w stanie przez wszystko go przeprowadzić i doprowadzić go do swojego celu. Obyśmy my też przyjęli taką postawę i gdy dokonujemy wyborów, wybierali Boga. Bez względu na nasze porażki, Bóg nie zawiedzie.
To wielka zachęta. Może nie zawsze nam się powiedzie, lecz zawsze możemy wybrać Boga.
Amen, tak jest.
Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą społeczność. Moim i Państwa gościem był Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnej audycji. Wszystkie typy i symbole ukazane w Starym Testamencie przedstawiają naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych typów jest piękna ziemia, ziemia Kanaan. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ Wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor szczegółowo rozważa niezgłębione bogactwa pięknej ziemi. Minerały, zdroje i strumienie, pszenicę i jęczmień, figi i winne krzewy. Wyjaśnia każdy typ i łączy go z naszym doświadczeniem. Każdy wierzący powinien wejść do ziemi Kanaan, to znaczy do Wszechzawierającego Chrystusa, mieszkać w Nim, posiąść Go i walczyć o Niego. Książka Witnessa Lee zachęca tych, którzy szukają Boga, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i czerpali z Niego jako pięknej ziemi, by wypełnić odwieczny Boży cel. Książkę Wszechzawierający Chrystus można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu: 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze, nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.